Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Ale zanim zaczniemy rozmowę, chciałbym przeczytać Państwu kilka słów. O przemianie, o egzystencjalnej przemianie. Caroline pochwyciła niewielką, ozdobną poduszkę, która leżała na fotelu. Przycisnęła ją do piersi kurczowo. Ten gest chyba ją ukoił i bardzo powoli jej płacz osłabł. Nic nie przerwało jej smutku, po prostu się wyczerpał. Spadła z ogromnej wysokości w obręb własnego ciała i teraz zdawało się, że jest zagubiona w swoim wnętrzu, zamkniętym i intymnym. Nadal jednak kurczowo tuliła poduszkę. Wolałbym, żeby przytuliła pani swoje ciało zamiast poduszki. Cicho rzekł Karl. Nie otwierając oczu i nie zmieniając pozycji, puściła poduszkę i ciasno objęła się rękami. Czuję się taka samotna, ale pani nie jest. Ma pani siebie. Caroline zaczęła coś mówić, ale Karl jej przerwał. Chciał, żeby jeszcze pomilczała. Pomilczała. No to pomilczmy przez chwilę. A teraz zapraszam Państwa na K3.
Anna Ressler, Moskwa, psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin.
Ja nie jestem terapeutą ani rodzinnym, ani żadnym, ale ta książka wydaje mi się znakomita po prostu. Nosi tytuł Rodzinna karuzela, terapia rodzin bez tajemnic.
Pozwala zagłębić się w rozumienie skomplikowanego systemu, którym jest system rodzinny.
Dwóch autorów książka ma, Amerykanie, Augustus Napier i Carl Whittaker. Chyba ten drugi to jest legenda.
Terapeuci z bardzo dużym doświadczeniem, z ogromną wiedzą, prowadzą terapię rodzin w koterapii i myślę sobie, że to jest też bardzo duży zasób, żeby zobaczyć, jak to jest w pracy terapeutycznej, na czym ona polega, bo w naszym kraju nie jest tak łatwo znaleźć dwóch prowadzących. Rekomendowałabym takie spotkania, gdzie właśnie jest tych terapeutów dwóch. Taką korzyść i taką możliwość miałam, kiedy pracowałam w szpitalu klinicznym dzieci i młodzieży na ulicy Litewskiej w Warszawie. W rodzinnej karuzeli spotykają się z rodziną pięcioosobową plus dwóch terapeutów, czyli to jest też drogie. Czasami pracujemy w pojedynkę, ale jednak zachęcałabym do szukania koterapii, żeby to było jednak dwie osoby prowadzone.
Słyszeliśmy zachwyty terapeutki, która pracuje tą metodą właśnie. Dla mnie ta książka jest niesamowicie ciekawa, bo ona pokazuje to, czym jest rodzina. Jakie są wzorce, jakie są schematy powikłania, jakie są energie, jaka jest moc. No to jest chyba najważniejsze, że to jest tak potężna moc. Jeden z autorów pisze, poczułem moc wypełniającą gabinet i poczułem się nieswojo. Mm-hmm. Oni mówią o tym w kategorii walki. Chodzi o to, żeby pomóc członkom tej rodziny przewalczyć tę moc, która nad nimi panuje. To jest tak trochę jak w jakiejś szekspirowskiej tragedii. No nie, tragedii może nie. Dobrze, powiem w szekspirowskim dramacie.
Te więzi... System rodzinny wypracowuje zasady, konstrukty, relacje, sposoby radzenia sobie, przekazywania wiedzy, rozwiązywania konfliktów. I jest tego tak dużo, to jest sieć tak wzajemnie połączonych elementów. Nawet monolit bym powiedziała, lojalność. Rodzina bardzo chroni swojej intymności, prywatności. Tam się dzieje tak dużo, a być może czasami w codziennym życiu, w ilości natłoku obowiązków, różnych zadań, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo subtelne zachodzą interakcje, relacje, przekazy.
Autorzy są bardzo obrazowi w tym, co piszą. Tam jest na przykład fenomenalny fragment o romansie. Czym jest, po co jest, dlaczego jest i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, a propos sposobu pisania. Tytuł po angielsku jest inny, a po polsku jest inny. Wydaje mi się, że ten angielski jest lepszy. Po polsku jest rodzinna karuzela. Mamy obraz wirowania, zawrotu głowy, czegoś, nad czym nie mamy kontroli. A po angielsku jest, czy po amerykańsku jest tygiel. I to chyba więcej. Więcej znaczy, bo to jest temperatura. Bardzo ważny też moment, aspekt tej opowieści. Temperatura, uczucia, emocje. Ale też tam coś się waży, przegryza. No jest jakaś potrawa, która powstaje. Coś innego niż było najpierw. Jest jeszcze obraz terapeuty czy terapeutów. Kucharz to za mało. Powiedziałbym jacyś alchemicy, którzy w tym uczestniczą. I to jest też tajemnica, co z tego wyjdzie. No, może się zupa popsuć, prawda? Nie wiadomo, że to zupa. No i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem bogatszy obraz.
Tak, chociaż pomyślałam sobie, że tą karuzelę też można bardzo różnie interpretować, bo w terapii rodzinnej zwracamy dużą uwagę na myślenie koliste albo myślenie cyrkularne. To znaczy nie myślimy w sposób przyczynowy, A daje B. Nie wiadomo, co jest początkiem, bo w karuzeli mamy coś takiego, że właściwie konik, jak sobie wyobrazimy, który to jest ten pierwszy, a który to jest ten ostatni, a może ten ostatni jest tym pierwszym. Pomyślałam też, że tytuł pokazuje jeden wspólny poziom wszystkich członków rodziny, a nawet może też terapeutów. Jednak jak on jest takim twórcą czy alchemikiem, to wtedy mu się daje inną moc, że to on tam nam coś namiesza. I pomyślałam sobie jeszcze o tym, że właśnie rola terapeutów rodzinnych też się bardzo zmieniła na przestrzeni lat i faktycznie kiedyś oni byli bardziej tacy w roli lepiej wiedzącego, teraz bardziej terapeuci starają się być w takiej roli osoby dialogującej z rodziną, nie chcą ani być wyżej, ani niżej. Nie do końca wiedzą, jaka miałaby być odpowiedź na to.
Czy rozwód,
prawda?
Czy nie rozwód, tak z grubsza na przykład. Chociaż oni nie są zarozumialcami ci autorzy.
Nie,
tak. To raczej chyba jest tak, jak wyczytałem, że to jest to pierwsze pokolenie terapeutów rodzinnych, bo to jest 78 rok, może jeszcze o tym powiemy, że to jest jednak dawno temu. I oni byli takimi trochę ekscentrykami, takimi ludźmi, którzy sami się tego nauczyli, przyszli z różnych tradycji, prawda, i oni tworzyli ten sposób. Nie tak bardzo jeszcze byli spętani procedurami. Działali intuicyjnie, tam są bardzo dziwne zresztą sposoby działania. Nie wiem, czy akceptowalne dzisiaj. Na przykład mocowanie się z jednym z członków rodziny w trakcie terapii. To jest dosłownie walka z nimi.
Bardziej byśmy powiedzieli mocowanie, no bo walka jednak zakłada, że będzie wygrany i przegrany, a terapeutom bardzo zależy rodzinnym na tym, żeby nie koncentrować tyle na sobie, ile przekierowywać koncentrację na członków rodziny.
No tak, ale im zależy na tym, żeby wejść w ten zamknięty system, bo ten system jest taki, to w ogóle chyba jest to powieść o rodzinie, że ona, no jak jest kryzys, to chce się zmienić, ale tylko tak trochę, żeby było fajnie.
Tak, ja myślę, że w ogóle dużą odwagę ma rodzina, kiedy decyduje się na takie przyglądanie się oczami innych osób z zewnątrz, zapraszając tych z zewnątrz. Tutaj jest pokazane, co to może dać, co to może wnieść. I faktycznie, jak jesteśmy w tych relacjach osadzeni i bardzo intensywnie w nie zaangażowani, to nie widzimy pewnych mechanizmów, które dla osób z zewnątrz, jeszcze szczególnie z wykształceniem i doświadczeniem, są widoczne, bo oni szybciutko rozbroili układ pomiędzy mężem a żoną i jak do tego układu małżeńskiego została zaproszona w zupełnie nieświadomy sposób ich córka, która rozładowywała napięcie, a potem także syn. To jest jednak, bym powiedziała, rozwojowa terapia dla rodziny.
Karuzela, błędne koło nawet można by powiedzieć. A tygiel, coś się waży w tym tyglu, no to coś się zmienia. I właśnie to, o czym pani teraz powiedziała, że to jest kwestia rozwoju. I że nawet ci autorzy mówią coś takiego zagadkowego, mówią, jak dla mnie, mówią o tym, że jakby tam był taki projekt zapisany w tej rodzinie, że ta rodzina się chce rozwijać, że ona jakby ma taki program ukryty, że te różne kryzysy, które tam się zdarzają, one są poniekąd po to, żeby coś z tego wyszło, że ta rodzina ma w sobie taki potencjał rozwojowy.
Słyszę, że pan też zwraca uwagę na to, czego może właśnie nie ma w karuzeli, na tą emocję i na tą zmienność temperatury. Gorące emocje, wrzenie. Ale ten dylemat z tytułem odzwierciedla taki dylemat, który mamy terapeuci, czy nazywać na przykład spotkania z rodziną właśnie terapią rodzinną, bo samo już nazwanie terapia rodzin, że ktoś uczestniczy w terapii, to zakłada, że tej zmiany wymaga.
Rodzina przychodzi do terapeuty, do terapeutki, no to czegoś oczekuje.
No
oczekuje
tak.
Zmiany, prawda?
Tak, oczekuje, ale też tak jak pan mówi, ona może się czasami jeszcze tej zmiany obawiać. Ja na przykład zwracam uwagę na język i mówię, że jednak to są spotkania rodzinne. Żeby się spotkać i zastanowić się dopiero nad tym, czy ewentualna terapia jest potrzebna. Łatwiej przyjść na spotkanie rodzinne, żeby się zastanowić, czy to coś da mojej rodzinie, czy my w ten sposób skorzystamy. Czasami rodzina ma wątpliwość, czy ona się chce zmieniać, albo czasami jest ambiwalentna. Z jednej strony czuje, że chciałaby się zmienić, ale z drugiej strony obawia się tych zmian, rodzina jednak dąży do zachowania homeostazy. Pilnuje tego swojego wypracowanego systemu, sposobu komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobie, co się uwiera, ale z drugiej strony niechętnie.
Ale szuka trików różnych, stosuje triki. I to nawet nie to, że poszczególne osoby w tej rodzinie, tylko ta rodzina jako całość szuka trików i niejako obsadza w pewnych rolach członków tej rodziny. To też jest fascynująca opowieść, może o tym jeszcze powiemy.
Fascynująca, bo właściwie wtedy można swoją rodzinę spojrzeć na nią właśnie nie tylko jako pojedyncze jednostki, ale właśnie jako ten system. My razem oddziaływujemy na siebie, też inni na nas, ale właśnie ta moc, która jest w rodzinie. Wydaje się, że nie ma takiej obawy, że terapeuta mógłby zrobić coś bez zgody rodziny. Bo właśnie siła systemu jest taka, że jeśli system tego nie przyjmie, to się nie zadzieje. Więc terapeuci rodzinni mogą sobie troszeczkę na większą swobodę pozwolić i w mówieniu, i w reakcjach, bo system i tak ma taką swoją siłę, że jeżeli nie będzie chciał tego przyjąć, to po prostu właśnie, nie przyjmie.
Ale znowu to chyba jednak, to pani wie lepiej znacznie, ale z tego co ci autorzy, Napier i Whittaker piszą, opisują proces pracy z rodziną Brice'ów, to widać, że tam trzeba włożyć strasznie dużo energii, żeby się przebić w ogóle i żeby te blokady rozluźnić, żeby oni zobaczyli, że to tak się nie da. Trochę jak z remontem. Myśmy mieli remont łazienki teraz. Okazało się, że trzeba było wyremontować całe mieszkanie.
Dlatego też być może system jest w konsternacji, w dylemacie, czy się zmieniać i jak się zmieniać. Zmiana indywidualna jest zmianą systemową. Nawet drobna zmiana u jednego członka rodziny pociągnie i wymusi zmiany u kolejnych członków rodziny. Ale rodziny pytają, dlaczego to jest tak, że w innych rodzajach leczenia leczy się tylko jednego pacjenta, a zachęcamy do pracy całej rodziny. Ta zmiana u tego jednego członka wpływa na ojca, na matkę, na inne dzieci w rodzinie i zmienia ich życie. I rozmawianie z całą rodziną pomaga też jakby zaopiekować się i zobaczyć, jak pod wpływem tej jednej dużej zmiany, na przykład jakiejś choroby, zmieniło się u innych w życiu. No bo przecież jak ktoś złamie nogę, ktoś musi go dotransportować do lekarza czy na jakieś tam inne zabiegi, ktoś musi podjąć obowiązek wyjścia z psem. To
czyli
zmienia.
Cała rodzina złamała nogę.
Prawda? Tak. I że w zaopiekowaniu się, jak oni sobie teraz radzą z tym, jest potrzebne wszystkim.
Tam jest mocniej. Być może wybrali taką rodzinę ci autorzy, żeby pokazać mocny przypadek. Na początku się wydaje, że to nic wielkiego, a potem się okazuje, że naprawdę coś wielkiego. Poważny kryzys. To jest fascynująca opowieść zresztą. Powiedzmy może o kozłach ofiarnych. Rodzina jakby typuje kozła ofiarnego, żeby ten kozioł ofiarny brał odpowiedzialność za te kryzysy, które tam się odbywają. Może teraz zacytuję. Najemnik i więzień rodzinnego systemu. To jest coś takiego. Ta rodzina broni się wszelkimi sposobami przed tym, żeby dokonać jakiejś takiej radykalnej zmiany. Chce tylko trochę. No i szuka różnych sztuczek.
Być może rodzina w ogóle nie jest świadoma. To się dzieje
na jakimś innym poziomie.
Sami nie zanurkujemy tak głęboko, jak możemy zanurkować właśnie z terapeutami, z osobami z zewnątrz. Może się wytworzyć właśnie taka rola kozła ofiarnego w rodzinie. Też my klinicznie nazywaliśmy pacjent zidentyfikowany. Ktoś, kto jest najbardziej wrażliwy, najbardziej delikatny w rodzinie, no jakby wykwita u niego objaw. Często czy to depresji, czy lęku, czy zaburzeń odżywiania. I wtedy ten objaw kieruje, że trzeba pomóc, ale czasami rodzina też ma duży kłopot ze zrozumieniem, po co jeśli objaw jest u X osoby, angażować nas wszystkich. Ta publikacja poszerza bardzo myślenie nas, członków rodzin, jak to jest mocno połączone, jak to jest mocno skorelowane. Na przykład w sposób zupełnie nieświadomy mogę mieć złość na swojego partnera, ale nie chcieć z nim się konfrontować i na przykład mówić na jego temat negatywnie albo w jakiś sposób narzekająco marudzący. Dajemy upust złości do partnera, kierując złość na to dziecko.
Bo rodzina mi każe, tak?
Wow, jakie to jest, prawda?
Takiego,
tak. W tej sile systemu rodzinnego możemy się czuć zagubieni albo bezbronni, albo zupełnie nieświadomi, że my w czymś takim bierzemy udział.
To jeszcze jeden cytat, żeby było jeszcze mocniej. Jeden z terapeutów, chyba właśnie Carl Whittaker, mówi do córki, nastolatki, bardzo skłóconej z matką, piekło się odbywa, dlatego trafiają na tę terapię właśnie, i mówi tak, Klaudia jest rodzinnym Chrystusem. No to nieźle, prawda?
Mm-hmm.
No to nieźle. No to mamy takie energie tam.
To mamy takie energie. Rodzina stara się działać i szukać rozwiązań dla siebie najbardziej dostępnych, możliwych, ale też korzystnych.
Niekorzystnych dla członków tej rodziny często, prawda? No bo jak ktoś jest kozłem ofiarnym, no to jest słabo trochę. Dla rodziny tak, ale oni się potwornie w tym męczą, czują się uwięzieni. Tak. W jakimś bagnie są, grzęzawisko.
Tak, i to jest ten moment, kiedy któraś z osób w rodzinie odczuwa dyskomfort, przeciążenie, nawet odchorowuje to, to jest moment, kiedy już byłaby zalecana terapia rodziny. Ratunek dla cierpiącego, ale też dla nich wszystkich. Tutaj po prostu no, można znaleźć olśnienie, nawet bym powiedziała, w czym ja tkwię, jaki to jest tygiel, czy jaka to jest karuzela.
To utkwienie. No właśnie, w czym ja tkwię. Członkowie tej rodziny próbują rozprowadzać konflikty, przerzucać, kogoś delegować, to chyba się tak mówi waszym językiem, prawda? Ale w gruncie rzeczy w tym jest wielki lęk, że oni są w jakimś takim bagnie i to bagno ich wciąga. No amen. Ten system rodzinny jest tak potężny, oni sobie z tym nie radzą, wszyscy cierpią, zagłaskują sytuację. Można by wrócić do tego obrazu karuzeli.
Błędnego koła.
Błędne koło, tak. Oszałamiające w dodatku jeszcze. Bez wyjścia.
To właśnie, o czym pan mówi, pokazuje, jak właściwie rodzina by straciła, gdyby tą pracą terapeutyczną nie zostali objęci wszyscy członkowie. Pytanie, czy można by było sobie wtedy poradzić z tym i czy mogłaby nastąpić ta zmiana, na przykład sam terapeuta indywidualny w pracy z tą córką, czy on by nie utknął też i czy to by nie trwało dłużej i to cierpienie by nie było większe. Czasami właśnie osoby, dzieci czy młodzież, z którymi przychodzi rodzina, potem się czują wybawcami dla rodziny. I na przykład zdarzały mi się terapie rodzinne, które kończyły się rundą podziękowań, że nawet poniekąd są wdzięczni, że się zdarzyła jakaś choroba, bo gdyby nie to, to nie wiadomo, co by z tą rodziną dalej było. To przyniosło im ogromne zmiany. Się okazuje, że zmieniła się mama, zmienił się tata, zmieniło się rodzeństwo, pozmieniało się między nimi, na siebie wzajemnie inaczej oddziaływują, odnaleźli to wsparcie, które pierwotnie było w tej rodzinie. Należało się im wszystkim takie zaopiekowanie i popracowanie, żeby móc to zmienić.
No tak, ale te kozły ofiarne, no to nie mają lekko. Chociaż z drugiej strony, tak jak pani powiedziała o tym myśleniu cyrkularnym, że przyczyna, skutek to tylko częściowo działa, takie myślenie. Autorzy piszą o tym tak, że ci, którzy biorą na siebie ciężar rodzinny, też mają z tego jakieś korzyści. Na przykład dziewczynka, no dziewczynka jednak, kilkunastoletnia dziewczynka, która chce być kobietą, chce być dorosłą, jest w takiej roli obsadzona, ma z tego poczucie mocy, więc ona też coś z tego ma, chociaż to jest błędne koło. Jak to rozumiem, nie chodzi o myślenie w kategoriach jednostek, tylko w kategoriach tego systemu, w którym są te jednostki i nie potrafią poczuć się jak jednostki. No, coś takiego, tak?
Tak, ona ma dużą bliskość z ojcem. Jej koalicja z tatą się zwiększyła, a też ma usprawiedliwienie dla tego buntu nastoletniego. Może wtedy bardziej go wyrażać, może być wtedy bardziej ostentacyjna czy radykalna, no ale jednocześnie relacja z tą matką. Są i korzyści, i straty. Na przykład to, że uczestniczy w tym najstarsza siostra, daje wolność pozostałemu rodzeństwu do separacji, indywiduacji, do nieuczestniczenia. Czyli ktoś wziął to na siebie i dzięki temu tamci mają wolność, prawda?
Ale potem pada na kolejną osobę.
A potem czasami pada też na kolejną.
Więc dalej jest błędne koło.
Kluczowa okazała się ta relacja dorosłych, rodziców. Bez popracowania, czy ruszenia, czy przyjrzenia się tej relacji, no niemożliwe byłyby te zmiany w pozostałych relacjach.
A oni tego nie chcą widzieć, prawda?
Tak, nie byli gotowi na to, a konsekwencje mogłyby być większe jeszcze, bo na przykład mogłoby dojść do rozpadu rodziny. Więc ten kozioł ofiarny scala bardzo rodzinę i no za wszelką cenę ją trzyma blisko, sprowadzając pomoc. Dzięki temu oni mogą w sposób bardziej łagodny, profesjonalny próbować radzić sobie ze swoimi konfliktami.
Ale właśnie bardzo ciekawy rozdział o rozwodzie. Nie chcę tutaj spoilerować, bo też to się czyta jako no, fantastyczną opowieść, niezwykle ciekawą. Terapeuci mówią, no to jest święta decyzja małżonków, no ale co by było lepsze, to my nie wiemy, tak?
Duża swoboda w daniu odpowiedzialności rodzinie, prawda? Bo tak pomyślałam sobie, że czasami może rodziny się obawiają, że ktoś coś zaproponuje wbrew ich woli, albo namiesza właśnie im...
Jak w tym kotle,
a oni w ten sposób by nie chcieli, albo że te zmiany będą za szybkie, za duże, nieakceptowalne. To wasza decyzja, że my nie wiemy, że to wy, przyjrzyjmy się, jak wy uważacie. No też to, że w ogóle wypowiadają się wszyscy w rodzinie. i najmłodsza córka zabiera głos i są momenty, kiedy pracują tylko na relacji dwóch osób przy obecności pozostałych członków rodziny.
Ale właśnie to jest zasada, że powinni być wszyscy.
Tak, jest zasada. Chociaż oni w pewnym momencie już zwolnili dzieci z uczestniczenia, kiedy pojawiły się tematy dotyczące stricte pracy małżeńskiej. Powiedzieli, że te dzieci będą mogły przychodzić, kiedy będą chciały i żeby zgłosiły to rodzicom. I one też odetchnęły z ulgą, że już nie są tak potrzebne, ale to już było na tym dalszym etapie. Mi się zdarzało, że miałam taką sytuację, że rodzeństwo zapytało, czy mogliby przyjść sami bez rodziców. I to było bardzo poruszające i wnoszące, bo tam się okazało, że podsystem dzieci, rodzeństwa chciał wzmocnić siebie, odcinając się trochę już od tych relacji z rodzicami, zaprzyjaźniając się we dwójkę w takiej komitywie my rodzeństwo. To były akurat dwie siostry. I rodzice powiedzieli, no to jak one przyjdą same, to fajnie, niech przyjdą, zgadzamy się, ale wtedy my też byśmy chcieli przyjść sami. W terapii podążamy za potrzebami rodziny.
Ale czy to nie jest taka sztuczka rodziny, która chce się uchronić przed tą radykalną zmianą?
Tak, tutaj było tak, tu było tak też w rodzinnej karuzeli, że syn na początku nie dojeżdżał na spotkanie i że to jednak miało znaczenie,
zacząć,
że nie rozpoczęli bez niego i to było zasadne. Natomiast na przykład, kiedy mamy niewyodrębniony ten system dzieci, że nie ma właśnie takiej współpracy, przymierza pomiędzy rodzeństwem, to propozycja może się pojawić przyjścia samych dzieci, zarówno od terapeutów, ale jak wychodzi od rodzeństwa, to też może być przejawem postępu, który się dokonał, że dzieci już nie uczestniczą w wiązaniach z rodzicami, tylko chcą właśnie tego przymierza rodzeństwa.
Ale jest jeszcze taka możliwość, bo na razie mówimy o ograniczaniu tej liczby członków rodziny, którzy biorą udział w terapii, w tych spotkaniach, ale też bywa odwrotnie, to znaczy piszą autorzy o tym, że potem się pojawili jeszcze rodzice męża, a jeszcze inni terapeuci pracują, także w tym spotkaniu może uczestniczyć, nie wiem, 20 osób na przykład, bo to też dalsza rodzina, tak? Mhm. Pani też pracowała w taki sposób, że więcej...
Aż tak dużo osób,
że 20 osób?
Nie miałam, nie. Ale mi się od kilku lat, myślę, że od 4-5, powtarza, że na sesje rodzinne przyjeżdżają inni lokatorzy, którzy mieszkają pod wspólnym dachem, są to zwierzęta. Kot i psy bywają, też były 3 chomiki. Bardzo dużą rolę odgrywają te zwierzęta. No była taka sytuacja, że na przykład kot w jednej rodzinie sypiał zawsze po stronie pana, a jak małżeństwo przechodziło kryzys, zaczął sypiać po stronie pani, ale zaczął też tam się moczyć. W ten trójkąt, można powiedzieć, wszedł ten kot. Para się konfliktowała, dużo różnych zarzutów, agresji słownej. No to jakby kot, no broniąc, można powiedzieć, czy stojąc przy panu, przeszedł na stronę pani i karał ją, można powiedzieć, czy wyrażał na nią złość, złość pana niewyrażoną na to, co się dzieje
jak
pomiędzy nami w tej relacji.
Z tymi dziećmi, kozłami ofiarnymi, tak?
Trochę tak. Czasami dochodzi do jakiejś autoagresji wśród zwierząt, że sobie na przykład wydrapują czy wygryzają sierść, a czasami mają rolę maskotki rodzinnej. Kiedy wchodzi pies albo kot, to oni się uspokajają, łączą się, zaczynają go wszyscy tulić.
Aha, jak ta najmłodsza
ściskać.
Córka tej rodziny, prawda?
Trochę tak.
Brajsów.
Czyli zostają zaproszone do tego systemu i uczestniczą w tym systemie.
To może o tych regułach jeszcze systemowych, no bo ci autorzy chyba, to nie tylko jest opowieść taka, że to jest fascynujący opis przypadku, za przeproszeniem, mówię o ludziach, a nie o przypadkach, no ale
rodziny.
Niechże tak będzie, ale także Napier i Whittaker, oni wyliczają reguły, trochę pani powiedziała, o trójkątach na przykład, to jak to jest, bo ta książka jest przełomowa bodajże, 78 rok, w Ameryce ta książka spowodowała, że terapia rodzin jakoś została zauważona, więc to nie jest tylko opowieść fabularna, ale też rodzaj podręcznika, nie wiem, co jest właściwe słowo?
No ja myślę, że to słowo podręcznik pasuje, bo mamy historię, mamy fabułę, mamy dialogi z rodziną, a potem mamy część, bym powiedziała, wyjaśniającą, teoretyczną, która wskazuje, co na tych sesjach się zadziało, jak my możemy to fachowym językiem nazwać, odwołanie się też do innych nurtów terapii. Jest, tak jak pan wspomniał, o triangulacji, jest o koalicjach w rodzinie, jest o homeostazie, czyli zachowaniu równowagi, o przekazach rodzinnych z rodzin pochodzenia, o wzorcach rodzinnych. Jest też dużo o sposobach nawiązywania relacji, o komunikacji, o kompensacji. Bywa tak, że w rodzinie ojca czy matki kiedyś czegoś brakowało, im czegoś było mało i na przykład teraz rodzice to robią dla swoich dzieci, ale nie to, że one tego potrzebują, tylko dla swojego wewnętrznego dziecka, które wtedy tego nie miało. ta siła rodziny pochodzenia, przodków, dziadków, którzy tam zostali też w pewnym momencie zaproszeni, pokazuje, że ci rodzice, to, że oni jacyś są, no wynika z tego, jacy byli ich rodzice i rodzice tamtych rodziców i to, co było tym wzorcem.
No i teraz mamy karuzelę, teraz bardziej
teraz pasuje. Teraz mamy karuzelę. I tak jak tak się szkoli terapeutów rodzin, bardzo trudno jest dać jakiś schemat pracy terapeuty rodzinnego, bo nie ma jednego schematu pracy. Spotkanie się z rodziną również dla terapeuty jest wyzwaniem. On nie wie, czy on zostanie przyjęty. To jest spotkanie dwóch systemów. Tematy rezonują z ich rodzinnymi tematami. Dużo emocji, współczucia, czasem bezradności, czasem złości może. Też zdarza się, że terapeuci rozmawiają przy rodzinie o rodzinie. Pracowaliśmy za pomocą zespołu odzwierciedlającego w klinice psychiatrii. Jeden terapeuta był vis-a-vis rodziny, rozmawiał z rodziną. W każdym momencie albo rodzina, albo ten terapeuta mogli zapytać trzy inne osoby, które siedziały na sali, jako właśnie ten zespół odzwierciedlający, co oni sądzą, co dzieje się na tym spotkaniu. Rodziny czasami mówiły, to my chcemy teraz zapytać tych państwa, co tam siedzą. Jak pani to nazwała? Zespół odzwierciedlający, tak? I wtedy zespół odzwierciedlający na przykład mówił, jakie ma hipotezy, jakie ma wrażenia, o czym jest ta rozmowa, co się dzieje teraz w trakcie tego spotkania w poszczególnych członkach rodziny czy z tym systemem rodzinnym, bo chodzi też o to, żeby rodzinie pozwolić usłyszeć inną narrację o nich pojedynczo czy o nich jako systemie, żeby zachęcić do innego widzenia sytuacji, że to nie tylko jest tak, że ktoś jest na ciebie zły i ty jesteś zły na tego kogoś, ale w ten sposób na przykład ten ktoś cię przed czymś chroni, albo w ten sposób ten ktoś chce ci coś powiedzieć, wyrazić, robi to w taki, a nie inny, ale szuka sposobu na przykład zbliżenia się.
Wróćmy do państwa Bryce. I ich rodzinnej karuzeli, czy też rodzinnego tygla. Pan David Bryce.
On jest bardzo racjonalny, się odwołuje do zasad, do rozsądku, tłumi emocje i można powiedzieć, że niezgoda na to córki, ta jej reakcja i prowokacja była poniekąd no, takim czynnikiem wyzwalającym i zachęcającym do uwolnienia uczuć u ojca, że ojciec pozwolił sobie poczuć. Przecież uwolnienie uczuć jest czymś zdrowym, jest jakąś zmianą, jakimś progresem.
No tak to łatwo się mówi, ale w praktyce bywa różnie. A propos teraz bardziej tego garnka, czy tam kotła, tygla, ta rodzina, tam była energia, tylko oni sobie na to nie pozwalali, ale delegowali kogoś, żeby to przeszło na tego kogoś.
Mm-hmm. Oni tak świetnie nazwali to wariactwem nawet.
Tak.
Nawet
tak,
powiedzieli,
tak.
Że ta córka właśnie dzięki temu, że ona robi takie jakieś niestandardowe zachowania, takie emocjonalne, a nie racjonalne, to, że w ten sposób jakby oni zaspokajali pewnego rodzaju swoją potrzebę, jej rękoma, tak
powiem,
jej kosztem, tak. Ale potem zaczęli sobie dawać prawo, kiedy to zobaczyli, czy terapeuci im pokazali, to oni sobie zaczęli pozwalać na te własne wariactwa. Czasami jest za trudne, żeby się samemu przyglądać takim złożonym mechanizmom. Czasami właśnie takie uwolnienie, otworzenie jakiejś nowej percepcji, spojrzenia, zachęcenie do innej narracji, no może nowy kierunek rodzinie nadać. Nie widzi się tego, będąc w tym. To trzeba być z boku, to trzeba być już bez tych powiązań, żeby móc zachęcić i przekierować rodzinę na nieco inne tory, ale znowu, w jakimi torami oni pójdą, na co sobie pozwolą, to jednak oni decydują.
To mam jeszcze kilka pytań do pani. Takie dziwne sceny, na przykład terapeuta, który pali fajkę. Robi z tego rodzaj rytuału, to jest ważne w procesie terapii, no ale takie są czasy.
No absolutnie, teraz nie wyobrażamy sobie, żeby terapeuta odpalił papierosa.
Chodzi ale, o to, że to było kiedyś inaczej.
Że to było kiedyś, prawda, i że to było inaczej. I tutaj jest nawet sposób siedzenia. My nie zachęcamy do tego, żeby terapeuta był na jakimś takim niezwykłym fotelu, czyli żeby on siedział na podobnych siedziskach, jak siedzi rodzina, żeby się nie wywyższał. To już bardzo też jest intuicyjne. Ale ta fajka i że ona miała taką rolę, to może być znak, że my jesteśmy też uważnie przez rodzinę obserwowani. To chodzi też o nasz wygląd. Też może mieć znaczenie. Ja pamiętam taką sesję w klinice. Była hospitalizowana dziewczynka, której rodzice byli oboje lekarzami, profesorami, u których większość zespołu naszej kliniki miała różnego rodzaju staże i uczyła się. Było tak, że nie mogli podjąć pracy z tą rodziną, specjaliści, którzy długo już pracowali, ze względu na znajomość właśnie tych rodziców. To było lat, no nie wiem, jakieś 17 temu. Byłam osobą, która kończyła kurs psychoterapii rodzin. Oni wyznaczyli mnie, żebym ja poprowadziła tą rodzinę. Jeszcze w koterapii z jedną osobą, ale też mało doświadczoną. Ja zupełnie zapomniałam o tym, że mam akurat sesję z tą rodziną, właśnie, która jest taka znana w klinice i z którą inni bardziej doświadczeni terapeuci nie mogli pracować. Miałam też wtedy wyjście na spacer z pacjentami i byłam ubrana w trampki i miałam na sobie podarte dżinsy. One nie były jakoś podarte tak bardzo ostentacyjnie, no ale jednak to był ubiór taki bardzo młodzieżowy. Ja też byłam młodym bardzo wtedy terapeutą. Byli ubrani, no formalnie. A ja spojrzałam na siebie te trampki i te dżinsy i poczułam zawstydzenie, ale też miałam taki dyskomfort, że jestem najmłodszym członkiem rodziny, że jestem takim niedoświadczonym terapeutą. Wtedy superwizor zachęciła mnie do tego, żebym ja o tym powiedziała. Pomyślałam, że dobrze jest zapytać o ten mój ubiór. Jak oni to odczytują? I jak oni się z tym czują? No i się okazało, że ten ubiór terapeuty, taki wspólny z nastolatką, która była pacjentką, wniósł pewnego rodzaju wariactwo, że można mieć porozumienie i autorytet, niekoniecznie będąc w garniturze czy w marynarce.
Aha, to wariactwo.
I to wariactwo weszło. I zupełnie przypadkowo się zastanawiałam i analizowałam, czy są przypadki, czy może jednak nieprzypadkowo. Nie pamiętałam, że to jest ta rodzina, bo być może bym się wtedy właśnie inaczej ubrała, bardziej formalne ubranie, miałabym jakieś napięcie. Może to wariactwo było potrzebne, żeby terapeuta
No właśnie,
je też
to chyba
wniósł.
Jest kluczowa myśl tutaj też w tej książce, że to wariactwo jest konieczne, bo ta rodzina jest rodzajem, no wiem, fasadą, skorupą, czymś takim. Trudno tam wejść. No i potrzebne jest wariactwo, żeby podgrzać temperaturę emocjonalną tego, co się tam dzieje, bo i tak w tyglu buzuje, tylko że to idzie jakoś bocznymi kanałami. No, wybiera się kozła ofiarnego jednego, drugiego, te dzieci przejmują na siebie rolę Chrystusów, rodziny i tak dalej, i tak dalej. To się wtedy nic nie zmienia. Musi być energia i oni też próbują tę energię wyzwolić na różne sposoby. To jest fascynujące.
No to jest fascynujące i fascynujące jest to, że oni dochodzą do tej rodziny, że ich mimika, właśnie styl bycia, sposób żartowania, zadawania pytań, koncentracji na różnych rzeczach jest bardzo ważny. I taka naturalność procesu również pozwala, że można się odnosić do tego terapeuty. Można powiedzieć, co nas w nim irytuje, albo co nam się podoba, co nam dobrze rezonuje i pracuje, a co nam przeszkadza. Może się okazać, że terapeuta ma w swoim gabinecie jakieś światło. Światło, które kojarzy się z czymś. Albo jakieś dźwięki mogą być. O tym też możemy rozmawiać. O kontekście, w jakim się spotykamy i jak postrzegamy terapeutę. Bo może być na niego przerzucona jakaś rola. Rodzina może w nim na przykład lokować wybawcę. Ten system się poszerza od terapeutów, ale że rodzina, no właśnie, energicznie może reagować na osobę terapeuty.
No właśnie, znowu energicznie, znowu te słowa. Energia, temperatura i tak dalej. Na przykład bardzo ważne jest to, że oni uczą, może czasami prowokują do kłótni.
Zapraszają, prawda?
No tak, no może to złe słowo, zapraszają, tak.
Naprawdę.
I uczą kłótni. To jest bardzo ciekawe. Praca z kłótniami. Wyzwolenie tego, co tam jest ukryte.
Ta starsza córka chyba, ona powiedziała, że oni po tej terapii dali sobie przyzwolenie jako rodzina, że kłótnie, wypowiedziane argumenty, potrzeby, emocje, że to jest i że to będzie i że tego się nie należy bać. Przestali się bać kłótni. To, że może się na przykład kłótnia zdarzyć i się zdarzy w gabinecie terapeuty. To nie trzeba być takim poprawnym, że w pewnym momencie ta dynamika domowa przychodzi.
Ta poprawność niszczy tę rodzinę. No i być może nie tylko tę, prawda? I oni mówią o byciu człowiekiem, a nie o byciu kimś poprawnym.
Dokładnie.
A propos kłótni, to może zacytuję. Być może najcenniejszym elementem kłótni była bliskość związana z pojednaniem. To niezwykłe, jak często ludzie nie potrafią się przyznać do troski i miłości, dopóki nie zadadzą sobie nawzajem bólu. Ktoś musi wreszcie wybuchnąć. Mechanizm ataku i pojednania jest niezwykle tajemniczy, ale pojawił się niemal u zarania dziejów naszego świata i posiada ogromną moc. To jest też bardzo ciekawe, że to często jest wyraz miłości. No, ja nie mówię, że każda kłótnia i zawsze i wszędzie, tylko że trzeba się tego nauczyć. To jest jakoś tak, że trudno nam jest to zrobić tak samo z siebie. Być może kłótnia to wyzwala tę bliskość, czułość, miłość.
Czasami no, te kłótnie są po to i tak często intensywniej, żeby być bardzo blisko.
Bum, błysk,
i też
otwierające
tak
oczy.
Ciekawe jest, że oni wybrali taką rodzinę, w której wiele rodzin może się przejrzeć. Tu jest zebrane tak dużo wątków i tak dużo różnych trudności czy zawiłości. podobne rzeczy, jak tam się dzieją między partnerami, między dziećmi a rodzicami, między rodzeństwem. Każdy może mieć taką autorefleksję, że coś tam jest z mojego systemu. Jakoś nas też to dotyczy i zastanowić, jak to u nas jest. Czy u nas też musi dojść do takiej silnej eskalacji, w której jest troska, miłość, obawa, żeby móc się zbliżyć, w jaki sposób sobie okazujemy to, że jesteśmy kochający siebie, wspierający. Tam też był opis, że to, co się działo między partnerami, mogło wynikać z tego, że oni sobie uświadomili taką silną zależność od siebie. Czasami nie chcemy werbalizować, nazywać, bo właśnie nie wiemy, dokąd to dalej pójdzie i czy mamy już możliwość, czy my możemy się tak odkrywać i mówić i tacy być autentyczni, co te...
No właśnie, chodzi o to, żeby nie... Ja tutaj zacytuję znowu. Pewnie wiele z nas taki lęk odczuwa. Kilka sformułowań. Na przykład cena, jaką zapłacili za bezpieczeństwo, tą ceną była emocjonalna śmierć. Chodzi o to, żeby uszanować prawa tego systemu, ale żeby równocześnie odnaleźć w tym, no przynajmniej tak banalnie powiem, siebie jakoś, żeby nie czuć się uwiekłanym, wciąganym przez to bagno i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taka niezwykła scena, przepiękna scena, kiedy pionierką tych zmian jest kobieta. No często tak jest, prawda, że mężczyźni są wycofani, jednak jakoś trudniej chyba wchodzą.
Posunęli się dalej, bo oni nawet twierdzili, że jeśli matka wycofałaby się z procesu terapii...
To koniec.
Ja myślę, że może czasami to też wynikać z tego, że kobiety często dużo więcej mówią, werbalizują, ale to też bardzo zachęca terapia taka rodzinna, właśnie również mężczyzn do wyrażania, do mówienia. I też prowokacji, zaproszeń jest wtedy tak dużo, że to tak jest aż pięknie patrzeć, jak przychodzi ktoś, kto mało właśnie werbalizuje i po jakimś czasie terapii jest tym, który na przykład najwięcej zaczyna opowiadać.
Także mężczyźni.
Tak, tak. Często też zdarza się, że panie są bardziej otwarte na te rozmowy, bo lubią rozmawiać. Terapie poważają, czy są zachęcone, no bo tam się rozmawia. To jest coś, do czego są przyzwyczajone, co jest narzędziem ich funkcjonowania. Panowie, no często mniej werbalizacji, a więcej na przykład działania. Przez czyn pokazują różne rzeczy, ale w terapii widać tą zmianę. No ciekawe by było, gdyby policzyć ilość słów, które wypowiadali w trakcie pierwszych sesji kobieta, mężczyzna i na końcu, to byśmy mieli dowody na skuteczność tej terapii rodzinnej. Trudno jest zbadać tą skuteczność, bo jest tak duża ilość korelujących czynników, tak duża ilość zmiennych. Bywają terapie bardziej zadaniowe, mające schematy, procedury. Tutaj jest tak trudno złapać tą zmianę. No, można powiedzieć, że tą zmianą czy tą skutecznością jest informacja rodziny o tym, jak oni się czuli, a nawet ich umawianie się na kolejne spotkania. Terapia rodzin no, ma strukturę, ale ona się też stara nie być taka inwazyjno-dyrektywna. To rodzina wyraża gotowość. Tam jest dosyć duża swoboda. Jak uczyłam się nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, to taki nurt właśnie, który ma i zadania, i schematy, i procedury, jest taki mierzalny, to czułam się, jakbym była na basenie, że widzę początek, koniec, brzegi i tory. A jak byłam uczniem terapii rodzin, ja się poczułam, jakbym wypłynęła na morze, a może nawet na ocean. Że to wszystko jest taką przygodą, może nie taką przewidywalną i bezpieczną, ale tak fascynującą i ciekawą i dającą pole wolności, ilości doznań, taka podróż z rodziną.
Powiedziałem o takiej scenie, która na mnie wielkie wrażenie zrobiła, takiej egzystencjalnej zmiany. Tam bohaterka, mama, żona, kobieta, nagle poczuła się zrozpaczona tym, że poczuła swoją samotność w tej rodzinie jednak. Że to wszystko jest takie zagłaskane, że to jest takie fasadowe. A gdzie ona w tym jest właściwie? Strasznie płacze. Płacze i odruchowo poduszkę bierze. Przytula tę poduszkę. Jeden z tych terapeutów, czyli Whitaker akurat, mówi tak. Wolałbym, żeby przytuliła pani swoje ciało zamiast poduszki. Nie otwierając oczu, Caroline puściła poduszkę i ciasno objęła się rękami. Czuję się taka samotna, powiedziała. Ale pani nie jest. Ma pani siebie. Bardzo pięknie powiedziane. I dalej, czy czuje pani swoje ciało? No i dalej poszło w tę stronę. Poczuła, że ona jest też sobą, jest kimś, nie jest tylko trybikiem i delegatką jakichś rodzinnych zadań. Poczuła siebie. I to jest taka praca, jak rozumiem, na tych dwóch kierunkach. Dlatego taka, no pewnie i ciekawa, ale też pewnie trudna. że to idzie w stronę siebie i siebie, tak? Siebie i nas, tak?
Tak jak mówiliśmy o progresie, że terapia może być właśnie takim rozwojem całego systemu, ale też rozwojem osobistym. Bywa w ogóle dosyć często tak, że w trakcie terapii rodzinnej osoby podejmują decyzje o terapiach indywidualnych. Tam się zadziewa jakiś początek czegoś, zaopiekowania się sobą, ale też kiedy usłyszy to jeszcze reszta rodziny, że każdy w rodzinie może czuć się sam ze sobą, ale nie samotny, to by się nie zadziało, gdyby uczestniczyła tylko jedna osoba. Jak robi się pracę opowieści o rodzinach rodziców, to niezmiernie zaangażowane są wtedy dzieci. Z reguły dzieci, bez względu na wiek i temperament, w sytuacji, kiedy rodzice opowiadają o swoim dzieciństwie, o swoich rodzinach, o tym systemie, z którego oni wyszli, to dzieci z reguły tak bardzo się zaciekawiają, dopytują, milkną, dają przestrzeń, nawet te, które potrzebują bardzo dużo energii, ruchu, mówienia, to one nawet są w stanie poprosić o kartkę papieru i długopis, żeby ruchowo jednak dalej być ekspresyjnym, ale pozwolić rodzicom mówić, bo one też sobie pozwalają słuchać. No dzisiaj ktoś więcej mówił, ale w terapii rodzinnej jest to, że pracują nie tylko ci, którzy mówią, ale pracują również ci, którzy słuchają. I na przykład zobaczenie matki, czy ojca, czy siostry, czy brata w tym, co pan powiedział, że ona jest nie tylko w tej roli, że ona nie jest tylko w tej roli w rodzinie. Ona jest jeszcze w innych rolach. Ona jest jeszcze kobietą, ona jest w roli jeszcze córki, ona jest w roli pracownika, właściciela, sąsiadki, w roli koleżanki, w roli matki. I że tego jest tak dużo i że ona ma prawo być w tych różnych rolach, a nie tylko my mamy prawo oczekiwać, że ona będzie w tej jednej i możemy ją zobaczyć w szerszym kontekście. To też czasami bardzo zmienia. I to są bardzo poruszające spotkania rodzinne, kiedy dzieci współczują rodzicom, albo mówią, że nie zdawały sobie sprawy, że rodzic ma tyle innych zobowiązań. Bardzo intensywnie terapeuci uwzględniają system społeczny, zasad społecznych, no, kulturowych, ekonomicznych, bardzo politycznych, ciekawe. Wydarzeń dookoła rodziny. Rodzina jednak jest systemem, który jest jeszcze w szerszym kontekście innych systemów uwikłany i który podlega tym naciskom. To też często przynosi ulgę i zrozumienie.
Bo to jest właśnie ta zmiana, którą to myślenie w kategoriach różnych terapii systemowych wprowadziło, prawda? To jest inne myślenie niż w tych indywidualnych terapiach.
Czasami jest tak, że udaje się pomóc indywidualnie jednej osobie w rodzinie. Na tym się może skończyć, ale często terapia indywidualna plus farmakoterapia plus jakieś inne oddziaływania no nie dają rezultatu, nie dają postępu i zmiany i wtedy często, a to lekarz, pediatra, psychiatra, a to sama rodzina, czuje, że ta karuzela właśnie w tym błędnym kole postępuje i nie ma zmiany i wtedy jest zapraszana często ta forma terapii rodzin. Chociaż ja myślę, że szkoda, że ona jest trochę późno. Wtedy mamy trudniejszą sytuację, więc można nie czekać tak długo, pójść dużo wcześniej. Jako terapeuci też obserwujemy, że już gotowość par się zwiększyła. Pary nie czekają do takiego momentu bardzo drastycznego, kiedy czują, że mogłyby coś poprawić, zmienić, przyjrzeć się, to już wtedy zaczynają pracę wspólną. Rodziny też nie muszą czekać, prawda? Rodzina nie musi być w kryzysie. To nie musi być jakiś gigantyczny problem.
Pani powiedziała, to jest system, ale w innych systemach. To jest otwierające oczy. Autorzy piszą tak. Niejednokrotnie rodzina bywa jedynie kozłem ofiarnym, pełnego napięć, skłonnego do rywalizacji i wreszcie okrutnego społeczeństwa. Nie możemy pracować z systemem rodziny, nie uświadamiając sobie potężnego wpływu systemów rządzenia, edukacji, pracy na życie. Większość z nas, to jest od strony terapeutów, większość z nas specjalizuje się w pracy z indywidualnymi rodzinami, ale doskonale wiemy, że w ogromnej rodzinie całej ludzkości też należy wiele zmienić. To jest 78 rok i potem takie nurty powstały, prawda? Pracy ze światem na przykład, no różne są takie, różnie się to tam nazywa i moim zdaniem to jest otwierające oczy. To jest takie myślenie holistyczne bardzo.
Dobra robota, że ta książka została wznowiona, bo dużo osób czekało na nią. Ja ją czytam już teraz kolejny raz. Ona za każdym razem otwiera nam jakieś inne drzwi.
Na różne kwestie i bycia tak, z ludźmi.
I też powiem panu, że ja do tej pory nie miałam takiej śmiałości, żeby ją polecać rodzinom, laikom. Polecałam do tej pory studentom, polecałam osobom, które są z branży. Teraz pomyślałam sobie o tym, że właśnie będę to robiła częściej. To takie może być danie im ulgi. To może bardzo pomóc w pomaganiu. Też zmniejszyć ilość dzieci, młodzieży delegowanych do pracy i terapii indywidualnej.
Ale chodzi o kozły ofiarne, tak?
No tak, te dzieci, oto młodzież, które w rodzinie często wytwarzają ten objaw, problem, chorobę i to szersze rozumienie w systemie może pozwolić, że nie będą tak długo te dzieci, ci delegaci, kozły ofiarne w pracach indywidualnych, ale że one będą wsparte również pracą rodzinną. To nie znaczy, że będzie mniej terapii indywidualnej dzieci i młodzieży, bo korzystne, kiedy te dwa nurty są prowadzone jednocześnie, czyli kiedy pracuje cały system wspierając dziecko, ale też siebie w poradzeniu sobie z trudnością i kiedy jest proces indywidualny. Czas skraca się leczenia dziecka i efektywność się zwiększa i satysfakcja po stronie zarówno rodziny, jak i po stronie osób, które leczą i pomagają. Więc to może przynieść wiele dobrego w leczeniu i w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieży i rodzinami.
Bo gabinet terapeutyczny to nie jest warsztat samochodowy, że się daje. No właśnie. Kogoś do naprawy.
No właśnie, a dzieci i młodzież są na tyle zależne emocjonalnie, psychicznie, ekonomicznie, no pod każdym względem od rodziny. One nie są same w stanie prowadzić rodzinę do zmiany. Ta siła, o której dzisiaj mówiliśmy, nie jest na barki dziecka, zdecydowanie nie. I ono nie będzie w stanie nawet w wielogodzinnych terapiach indywidualnych wprowadzić czegoś takiego w ten system. Wsparcie systemu w leczeniu dziecka no jest nieodzownym czynnikiem, który może bardzo pomagać dzieciom. No, aha. To jest puenta. Dziękuję bardzo.
Anna Ressler-Moskwa i jeszcze jedna bohaterka naszej dzisiejszej rozmowy, czyli książka Rodzinna karuzela. Najpierw Whitakera w tłumaczeniu Małgorzaty Cierpisz. Dziękuję Państwu, dziękuję szczególnie patronom i patronkom, a najszczególniej Zofii Dzik i Monice Wejman. Dzięki Wam możemy się spotykać w tak miłych okolicznościach. No i zapraszam na Patronite. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do tego grona, no i żebym Państwu też mógł przy najbliższej okazji podziękować. Jeszcze muzyka. Bardzo się Państwu spodobała muzyka Łukasza Borowickiego z ostatniego... Sprzed ostatniego odcinka. No to jeszcze raz ten artysta. Więcej światła potrzebujemy. Więcej oddechu, więcej powietrza. No i właśnie ten utwór tak się nazywa. Air. Do usłyszenia. Zapraszam za tydzień. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dariusz Bugalski.